Świat nowych mediów.
Dzień dobry, piątkowe przedpołudnia to moment, w którym wpływamy na falach eteru Radia Gdańsk na wody związane z nowymi technologiami. Dzisiaj wiatr w żaglach związany z edukacją, związany z historią, z łączeniem rzeczy pozornie, których no, nie da się chyba połączyć, a może się da, da się. To już jest taki mały, można powiedzieć, spoiler, rzut ucha w to, co przed nami, a przed nami dzisiaj spotkanie z Instytutem Pamięci Narodowej. Przy mikrofonie Filip Jędruk, kłaniam się nisko, witam i zapraszam na dzisiejsze spotkanie. Świat nowych mediów wkracza, no właśnie, do świata związanego z historią, z tym, co nam się kojarzy zazwyczaj z zakurzonymi tomami, może z jakimś takim bardziej bibliotecznym researchem, ale dzisiaj będziemy mówić o zupełnie innym sposobie na upowszechnianie wiedzy historycznej i nie tylko. Państwa i moim gościem jest Artur Chomicz, rzecznik Gdańskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa.
No i może wyjdźmy właśnie od tego początku i łączenia rzeczy, które pozornie są z dwóch różnych światów, bo mamy historię. Po pierwsze, to już się wydarzyło. To jest tylko jakieś wspomnienie, zapiski, powiedzmy, coś, co kojarzy nam się, no już czasem i też archaicznie, właśnie nawiązując do tych zakurzonych tomów, których szukać trzeba w bibliotekach. I mamy nowe technologie, internet, cyfryzację, ale da się to połączyć.
Tak, panie redaktorze, na początku dziękuję za zaproszenie do naszej rozmowy. Oczywiście Instytut Pamięci Narodowej też widzi te trendy w społeczeństwie, że jednak teraz bardziej nas, społeczeństwo, mówię tutaj ogólnie, bez względu na wiek, interesuje obraz i my też te trendy widzimy i staramy się tutaj wychodzić ze swoimi nowymi inicjatywami właśnie do młodzieży i do osób dorosłych, czego przykładem jest powołane w roku 2021 przez obecnego prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, doktora Karola Nawrockiego, Biura Nowych Technologii. Biuro Nowych Technologii, którego właśnie zadaniem jest to, żeby otworzyć się na te nowe trendy w edukacji, bo my wiemy o tym, że młodzież coraz częściej, widzimy to, sięga do internetu, tam zdobywa swoją wiedzę. To jest internet, to jest kino, to jest telewizja i my musimy jako Instytut Pamięci Narodowej na te wyzwania odpowiedzieć. Oczywiście archiwum, IPN, dokumenty to są rzeczy bardzo ważne, bo to jest serce tej instytucji jak najbardziej, ale dział edukacyjny, szeroko rozumiana edukacja to musi być wkroczenie w te nowe technologie i my staramy się to robić poprzez te projekty, które właśnie od 2022 roku prezentujemy i tą bazę cały czas rozszerzamy.
No właśnie, musimy wskazać, że powstało Biuro Nowych Technologii IPN, ale to nie oznacza, że wszystko inne zostało zamknięte, zdewaluowane. Nie ma w ogóle teraz już zaglądania do źródeł takich typowych, bo to wszystko nadal jest bardzo wartościowe i na tym można opierać się, budując właśnie jakieś nowe formy? Dobrze to odczytuję?
Oczywiście, no każdy fakt historyczny musi być odpowiednio zweryfikowany i potwierdzony, czy to w źródłach pisanych czy niepisanych. Historia mówiona też jest bardzo ważnym źródłem wiedzy. No i oczywiście my, tworząc te nowe projekty edukacyjne, poddajemy je też oczywiście do recenzji przez fachowców, tak żeby to wszystko miało ręce i nogi i było dobrze odbierane przez naszych odbiorców. I tak się dzieje. No pierwszym takim projektem, który się ukazał, była gra szyfrów. Gra szyfrów, która dotyczy wojny polsko-bolszewickiej, gdzie wcielamy się w rolę pułkownika Jana Kowalewskiego i tak naprawdę dowiadujemy się, oczywiście my wiemy o tym, że Józef Piłsudski i polskie wojsko zatrzymało 15 sierpnia 1920 roku pod Warszawą nawałę bolszewicką, ale my też nie wiedzieliśmy też o tym, że dużą rolę odegrali właśnie polscy szyfranci, którzy złamali bolszewickie kody i to miało bardzo duży wpływ na wynik tej wojny polsko-bolszewickiej i ta gra to pokazuje. Co jest istotne, ona też została doceniona przez graczy na świecie, bo jeżeli spojrzymy sobie w taki serwis Steam, gdzie można tą grę pobrać, ona ma ponad 500 recenzji i to są recenzje w większości pozytywne, co nas bardzo cieszy. Ona była też pokazywana na świecie, w różnych miejscach, nie powiem, że na prawie wszystkich kontynentach, ale była i w Stanach Zjednoczonych, była w Azji pokazywana na różnego rodzaju targach, takich dużych targach gier i cieszyła się spójnym zainteresowaniem. No i w ten sposób my promujemy polską historię, docieramy z nią do widzów nie tylko w Polsce, ale i na świecie, co jest bardzo istotne.
Musimy nawiązać, skoro już jesteśmy w tym wątku growym, bo to jest bardzo istotny element edukacji takiej nowoczesnej, tak mi się wydaje. Grywalizacja to jest jedna rzecz, ale też takie gry komputerowe, gry, w które możemy grać, a czego one mogą dotyczyć. Jest też gra Warsaw Rising, która bezpośrednio kotwiczy do Instytutu Pamięci Narodowej. Jest też gra This War of Mine, która no, nawet opisywana jest na stronach ministerialnych i tutaj mamy też ją w kanonie lektur. Była na pewno przez i to było bardzo, bardzo głośne, ale Warsaw Rising to też jest kolejny projekt IPN-u, taki growy.
Tak, ja tu jeszcze uzupełnię a propos tych lektur, że właśnie gra szyfrów też w tej chwili znajduje się na liście lektur Ministerstwa Edukacji Narodowej. Natomiast tak, Warsaw Rising, bardzo istotna gra, w tym roku przypada 80. rocznica Powstania Warszawskiego. No i w związku z tym ta gra się ukazała, dotyczy właśnie Powstania Warszawskiego, gdzie wcielamy się w rolę powstańca, gdzie mamy do wykonania odpowiednie misje, gdzie widzimy, jak wygląda Warszawa, która Warszawa powstańca, Warszawa walcząca, miasto, które potem zostanie zburzone przez Niemców w 95%. To jest kolejna gra, ale jest jeszcze trzecia. Lotnicy, która dotyczy tutaj u Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, a dokładnie Dywizjonu 303, gdzie wcielamy się w rolę jednego z pilotów. Mamy tam i bardzo dobrze odwzorowane samoloty, Spitfire'y, Hurricane'y, te wszystkie detale, które są bardzo istotne, bo proszę mi wierzyć, są pasjonaci historii, którzy są w stanie zwrócić uwagę na każdy najdrobniejszy szczegół. My staraliśmy się właśnie, żeby każdy ten szczegół został dobrze zadbany i te samoloty zostały odpowiednio odwzorowane. Więc to też jest dla nas ważny przekaz, żeby tą historię promować oczywiście w Polsce, ale my też musimy tą historię, my Polacy, Instytut Pamięci Narodowej jako instytucja państwowa do tego stworzona, opowiadać historię Polski również zagranicznym odbiorcom. Bo oczywiście te gry to nie są tylko w języku polskim, ale one mają oczywiście swoje wersje anglojęzyczne, są przygotowane w kilku językach obcych.
Mamy tutaj wątek gier, no i tutaj nasuwa się takie pytanie też może trochę filozoficzne. Pójdźmy w tę stronę, czemu nie? Forma, treść, czy może jakieś połączenie? Wszystko wskazuje jednak na połączenie, żeby to było atrakcyjne i merytoryczne, to w jakiś sposób uda się to zmiksować.
Oczywiście, to wygląda też w ten sposób, że my na terenie na przykład całej Polski, kiedy organizujemy takie przedsięwzięcia, gdzie jest obecne Biuro Nowych Technologii, na przykład w Gdańsku mieliśmy takie skrzynie, gdzie można było powojenne skrzynie z demobilu, gdzie po prostu zamontowano komputery i gdzie można było skorzystać z tej naszej oferty, gdzie były przedstawione te wszelkie właśnie projekty. Najpierw odbywała się prelekcja pracownika naszego merytorycznego, który przybliżał tę historię, bo to też nie może być tak, że my dajemy komuś produkt i na przykład młodzież, no, podstawa programowa też nie nauczyciel nie zawsze da rady przez wszystkie zagadnienia podstawy programowej, więc my musimy dać jakiś wkład merytoryczny, żeby ta osoba, która zapozna się z naszą ofertą tą multimedialną, wiedziała, z czym to się je, dlaczego o tym opowiadamy i tak dalej. Więc ten kontekst historyczny, ta tradycyjna forma edukacji też ma miejsce w czasie tych projekcji, tych projektów w nowych technologii.
Jak jeszcze można łączyć to wszystko, czyli edukację historyczną, nowe media, do tego jeszcze wiele, wiele najróżniejszych projektów. Do tego wrócimy po krótkiej muzycznej przerwie. Dzisiaj o historii i edukacji historycznej w nowej, nowoczesnej formie, o połączeniu, które, no właśnie, chyba trzeba trochę jeszcze wdrukować odbiorcom, tak sobie myślę, żeby nie było tak, że ale jak to, żeby nie było zdziwienia, żeby to było naturalne, chociaż wydaje mi się też, że chyba tak jest, że trochę się przekonujemy do tego i jesteśmy tacy za tym.
Jak najbardziej, tak jak mówię, trzeba iść z duchem czasu, nie można stać w miejscu, jeżeli jest taka potrzeba, to musimy na nią odpowiadać i my staramy się to robić. I tutaj też warto wspomnieć o tym, że my przygotowując tę naszą ofertę w Biurze Nowych Technologii, kierowaliśmy się też raportem Edukacja dla Przeszłości, który został przygotowany na zlecenie Instytutu Pamięci Narodowej przez profesorów z Uniwersytetu Rzeszowskiego, gdzie po prostu przebadano reprezentatywną grupę, bo prawie 4000 uczniów szkół średnich. Badanie zrobiono też wśród nauczycieli, około 1000 nauczycieli historii, a także wśród osób, które ukończyły 20 rok życia, gdzie zadano im pytania, jakie są dla nich źródła pozyskiwania wiedzy historycznej i jaka forma edukacji historycznej jest dla nich atrakcyjna. No i tam właśnie zupełnie inne odpowiedzi padały ze strony nauczycieli i ze strony uczniów. Uczniowie wskazywali jako główne źródło wiedzy właśnie internet, telewizję czy film. Co jest też istotne, bardzo ważną rzeczą, co nas oczywiście cieszy, było to, że korzystanie z wiedzy z muzeów, zwiedzanie muzeów, miejsc kultury Czyli taka żywa lekcja historii, nie tylko siedzenie na lekcji, słuchanie tego, co nauczyciel ma do powiedzenia, ale przede wszystkim właśnie taka dynamiczna lekcja historii, wyjście do miejsca pamięci. Co też jest ciekawe, oni zwracali uwagę na to, uczniowie w tym badaniu, że dobrym źródłem wiedzy historycznej dla nich spotkanie ze świadkami historii i rozmowy rodzinne, bo każdy z nas, myślę, ma w swojej rodzinie wspomnienia historyczne, dziadkowie, rodzice, którymi warto się dzielić, żeby ta pamięć po prostu przetrwała. No ale właśnie, tak jak powiedziałem, nowe technologie, czyli film, książka, była na dalszym miejscu, internet, telewizja jako te główne źródło wiedzy, więc my musieliśmy na to właśnie odpowiedzieć i dlatego to biuro powstało i tworzy kolejne projekty dla młodzieży i nie tylko.
Dzisiaj przyglądamy się temu, czym zajmuje się Biuro Nowych Technologii Instytutu Pamięci Narodowych. Powstało w 2021 roku i myślę, że może poszczycić się już całkiem sporym bagażem, czy też takim kufrem nawet projektów, które realizuje. To między innymi coś, co mogliśmy oglądać w Gdańsku, technika 3D, powiedzmy, tak bardzo ogólnie, ale to też mapping, czyli wyświetlanie na elewacji budynku za pośrednictwem takiego specjalnego projektora różnych rzeczy. To może być jakiś film, to może być ożywianie tego budynku, to może być jakiś animowany baner. Także to jest pierwsza taka grupa, którą myślę, że warto by było też omówić, powiedzieć co z czym, dlaczego. No,
tak, zdecydowanie, zwłaszcza tutaj o tej technice 3D, myślę, że warto powiedzieć, bo jak Państwo wiedzą, może czasami widzą Państwo w przestrzeni publicznej, ukazują się też wystawy Instytutu Pamięci Narodowej. Oczywiście one powstają też w formie tradycyjnej, gdzie są drukowane na planszach, ale my podpatrzyliśmy kiedyś w Warszawie, że można to zrobić też w innej technice i postanowiliśmy to zrobić właśnie w Gdańsku. W Gdańsku otworzyliśmy 27 marca wystawę poświęconą zniszczeniom miasta w 1945 roku, dokonaną przez Armię Czerwoną, no i oczywiście też broniące się wojska niemieckie. Ta wystawa ukazywała to, jak miasto wyglądało właśnie w roku 1945 i jak wygląda dzisiaj, jak zostało odbudowane. I ta wystawa została wykonana w specjalnej technice, tak jak pan redaktor powiedział, 3D, a dokładnie można powiedzieć technice lentikularnej, gdzie po prostu nałożono na siebie zdjęcie archiwalne i zdjęcie wykonane przez profesjonalnego fotografa z dzisiejszej perspektywy. I kiedy my patrzymy na tą planszę, widzimy, jak te zdjęcia się przenikają. Jak to zdjęcie stare zmienia się w zdjęcie nowoczesne, gdzie soczewki na siebie się nakładają i mamy ten efekt 3D. To jest, myślę, bardzo fajne właśnie dla takiej właśnie tego typu wystawy. My mieliśmy bardzo pozytywny odbiór zarówno mieszkańców, jak i turystów dotyczących tej wystawy. Ona jeszcze będzie prezentowana w przestrzeni Gdańska, bo tak jak powiedziałem, naprawdę dużo pozytywnych głosów i niektórzy żałowali, że musieliśmy ją już ściągnąć, no ale tak to jest, że mamy czasowo, możemy jej pokazywać wystawy, ale tak jak mówię, ona jeszcze na pewno w przestrzeni miasta się pokaże.
Na dzielnicach różnych, prawda? Może to warto powiedzieć, ona będzie podróżowała.
Tak, będzie podróżowała, była w centrum Gdańska pomiędzy Katownią a Bramą Wyżyną, czyli w bardzo fajnym miejscu, gdzie mamy duży ciąg komunikacyjny, gdzie jest dużo turystów, mieszkańców. Mieliśmy zapytania z rad dzielnic, no chociażby z rady dzielnicy Aniołki. Myślę, że tutaj będziemy dogadywać pewne tematy lokalizacyjne i będziemy oczywiście informować, gdzie tą wystawę będzie można zobaczyć. Natomiast kwestia tego mappingu, to też jest bardzo ważne, fajna rzecz, żeby wykorzystać to do promocji chociażby ważnych rocznic historycznych. My jako pierwszy taki mapping, który zrobiliśmy na naszym budynku tutaj na Grunwaldzkiej 216 w Gdańsku, to była promocja 80. rocznica powstania Armii Krajowej, to było 2 lata temu, bardzo ważna rocznica. Oprócz tego, że pokazaliśmy też mapping, to też wykupiliśmy billboardy, można było to zobaczyć na chociażby przy obwodnicy. Wiadomo, często tam się stoi w korku, więc tutaj można było dotrzeć łatwiej do kierowców na drodze S7, na przystankach autobusowych, ale też na naszym budynku właśnie na ścianie wywiesimy kotwicę, znak Polski Walczącej z tą informacją, że 80. rocznica Armii Krajowej z miłości do Polski. Dzisiaj też mamy taki właśnie sprzęt, żeby wyświetlać różnego rodzaju grafiki. Ostatnio właśnie chociażby na 2 maja, kiedy obchodziliśmy święto flagi, prezentowaliśmy taką grafikę z ruchomą polską flagą, że pamiętaj o biało-czerwonej. No i nam to też służy do tego, żeby przypominać o ważnych postaciach historycznych zasłużonych. Chociażby 25 maja mieliśmy rocznicę śmierci jednego z najwybitniejszych polskich żołnierzy z okresu II wojny światowej, czyli rotmistrza Witolda Pileckiego. I właśnie na tym, dzięki temu mappingowi my o tym przypominamy. ludzie idą, właśnie w godzinach wieczornych jadą kierowcy, bo nasza, znajdujemy się w dobrym miejscu, jeśli chodzi o kwestię lokalizacyjną i przyjazdu kierowców. Widzą, co, może ktoś się zainteresuje, co to za postać i tak dalej. Mamy też QR kody, żeby po prostu skorzystać, zeskanować na telefonie i odsyła to do, na przykład do naszych portali edukacyjnych, które też tutaj polecam, poświęcone czy to wydarzeniom, czy to postaciom, gdzie można tą wiedzę zgłębić. I być może taka osoba też zainteresuje się historią, bo co to jeszcze dodam, że w tym badaniu, o którym już wspominałem, osoby, które ukończyły 20 lat plus, to badanie pokazywało, że większość tych osób ma do historii stosunek ambiwalentny. Więc poprzez na takie działanie my możemy coś zrobić, coś, żeby te osoby ten stosunek zmieniły i to by historią się bardziej zainteresowało.
Żeby coś zostało.
Tak jest.
Żeby coś zostało. Ten mapping, tak pomyślałem, trochę z innej beczki, też taki trochę ekologiczny. Nie trzeba drukować wielkiego baneru, czy nie wiadomo ilu plakatów, więc to jest na pewno duża zaleta, choć prąd, podejrzewam, jest wykorzystywany, zużywany w ilościach dość, tak dość sporych. I taka refleksja jeszcze może przed końcem tego naszego wejścia antenowego, że to jest żywa lekcja historii, właśnie łącząca te nowe technologie i no, zadziwiająca też, wprawiająca w takie zdumienie, bo żywe lekcje historii mi kojarzą się z tym, że jedziemy do grodu żywej historii, możemy rzucić dzidą na przykład, albo strzelić z łuku. I to jest oczywiście też żywa lekcja historii, ale tutaj mamy taki obraz, który jest w stanie wywołać w nas taki faktyczny efekt wow, bo to jak zobaczymy jedno zdjęcie, no tak było, ale jeśli zobaczymy, jak to się zmienia, to wydaje mi się, że może zostać taka historia opowiedziana na dłużej trochę w nas.
Zdecydowanie tak, tym bardziej, że tutaj dotykamy też kwestii lokalnych, więc dla osób mieszkających w danym mieście to też powoduje, że oni się zaprzeczą tego, że mamy tutaj tą dużą historię, historię kraju, mamy też tą historię lokalną. I poprzez zainteresowanie historią lokalną docieramy w ten sposób też szerzej, bo mówimy też o historii Polski, bo to jest tylko pewien wycinek, ale zdecydowanie, tak jak mówię, ten efekt 3D to jest bardzo fajny przekaz, bo tak jak pan zauważył, jest ten efekt, coś to było kiedyś, nagle widzisz, a to jest ten budynek, przed którym stoję, prawda? I on wygląda tak, a kiedyś to wyglądało zupełnie inaczej. To też pokazuje, że to miasto podniosło się z tych gruzów i dzisiaj możemy żyć w tym pięknym, odbudowanym mieście.
Myślę, że to też duży sprawdzian dla kreatywności ludzkiej, a tak naprawdę duży pokaz kreatywności tego, jak można wykorzystać te nowoczesne narzędzia. Do rozmowy z panem Arturem Chomiczem z gdańskiego oddziału IPN wrócimy po kolejnej krótkiej przerwie.
Świat nowych mediów.
My samotni nie jesteśmy, o nie, zapewniamy państwu towarzystwo i dawkę wiedzy i ciekawostek też związanych z nowymi technologiami i edukacją historyczną. Jeśli mają państwo długopisy i dopiero państwo włączyli radioodbiorniki, to przypominam na przykład gry, które można podsunąć młodzieży albo samemu nawet zagrać. Warsaw Rising, gra szyfrów, lotnicy, This War of Mine, a o tych tytułach więcej można znaleźć na stronie bnt.ipn.gov.pl. To Biuro Nowych Technologii Instytutu Pamięci Narodowej i dzisiaj gościmy pana Artura Chomicza, rzecznika prasowego gdańskiego oddziału IPN. Cały czas. Witam ponownie. Już tak. Jesteśmy w drugiej półgodzinie. W drugiej połowie. Może tak będzie bardziej zgrabnie. Można to określić. Mówimy o połączeniach. Już udowodniliśmy sobie na pewno tutaj w tym studiu, że te połączenia są nowe technologie, edukacja historyczna. Mówiliśmy o mappingu, o trójwymiarze, o druku, ale są też inne rzeczy, takie jak na przykład VR, prawda? To już w ogóle można przenieść się w zupełnie inne miejsce i doświadczyć czegoś, właśnie czego, zaraz powiemy, też w zupełnie inny sposób, taki namacalny już praktycznie.
Dokładnie. Jeśli chodzi o ten VR, to jeszcze bym dodał, że te nasze gry, które pan tutaj wymienił, też w wersji VR są oczywiście dostępne o wieku od 13 lat. Także zapraszam, jeśli chodzi o imprezy, które my organizujemy, bo tutaj oczywiście jest odpowiedzialność osoby, do rodzica, opiekuna prawnego, jeżeli dziecko korzysta samo na telefon, będzie korzystało samo. Tak. Natomiast jeśli my to robimy, to właśnie mamy to, te zastrzeżenie, że to wiek 13 lat. Natomiast właśnie VR. I mamy taką aplikację, taki projekt Świadectwo Pomocy dotyczące rodziny Ulmów, która została zamordowana przez Niemców za pomoc Żydom w miejscowości Markowa. I tam właśnie możemy się za pomocą właśnie VR-u przenieść i do Markowej zobaczyć tą rodzinę, jak to wszystko wyglądało. Więc to myślę jest bardzo, to jest bardzo istotny właśnie przekaz pokazywania tej też prawdy o tym, jak wyglądała okupacja niemiecka w Polsce w latach 1939-1945, że za pomoc Żydom groziła kara śmierci. Tutaj mamy namacalny dowód właśnie poświęcenia błogosławionej od września ubiegłego roku rodziny Ulmów, więc świadectwo pomocy jest tego przykładem, właśnie ta wirtualna rzeczywistość, gdzie cofamy się do 1943 roku do miejscowości Markowa. To jest jedna rzecz. No i mamy jeszcze kolejną, czyli mamy też te awatary postaci historycznych, którymi możemy tutaj za pomocą oczywiście sztucznej inteligencji rozmawiać. Mamy chociażby Andrzeja Gwiazdę, mamy Krzysztofa Wyszkowskiego, mamy jednego z powstańców wielkopolskich, bo powstanie wielkopolskie to jedyne to zwycięskie powstanie, więc to też warto promować tą historię. No i będzie też już niedługo postać Misia Wojtka, znanego żołnierza generała Andersa, uczestnika bitwy pod Monte Cassino. Co ciekawe, postaci bardziej znanej na zachodzie niż w Polsce, ale to się też zmienia. Przecież my mamy pomniki, chociażby w Sopocie jest pomnik Misia Wojtka.
Więc będzie można z nim porozmawiać.
Będzie można z nim porozmawiać, tak. Będzie można zadawać pytania. On będzie przygotowany, jest wyposażony w wiedzę odpowiednią, także myślę, że to będzie bardzo fajne uzupełnienie tej wiedzy, choć bo wiemy, że teraz przed za nami już 80. rocznica bitwy Monte Cassino, ale Instytut Pamięci Narodowej cały czas prowadzi projekt Szlaki Nadziei dotyczący polskich sił zbrojnych na zachodzie i to się to wpisuje. Także VR też odgrywa nas bardzo ważną rolę i od razu też dodam, że my w Warszawie otworzyliśmy nowy centralny przystanek historii imienia Lecha Kaczyńskiego w centrum Warszawy i tam jest właśnie cała strefa biuranowych technologii, gdzie mamy nowoczesne fotele gamingowe, jak to się fachowo nazywa, gdzie mamy właśnie tą strefę VR-u, gdzie można też pograć w formie tradycyjnej na komputerze. I jakby ktoś z Państwa był w Warszawie, to zachęcam, żeby to miejsce odwiedzić i z tej oferty skorzystać.
A miał Pan okazję w tym VR-ze się zanurzyć?
Ja akurat nie. Moi koledzy mieli, bo mieliśmy w styczniu ten VR tutaj, przepraszam, w lutym mieliśmy go tutaj u nas w oddziale w Gdańsku. Gościliśmy ponad 300, prawie 300 osób je odwiedziło, jeśli chodzi o młodzież. Mieliśmy około 20 grup młodzieży, czy nawet więcej, 20 kilka osób, które były naprawdę zadowolone. Moi koledzy i koleżanki korzystali. Mówi, że naprawdę robi wrażenie. Jeden kolega już tak się zapomniał, że musieliśmy mu te okulary zdjąć.
Rozumiem.
Bo to też za długo też nie można, bo trzeba to robić z umiarem.
Trzeba dawkować, oczywiście. No, ja miałem okazję VR testować w takich okolicznościach bardziej abstrakcyjnych. To było przeniesienie się do świata obrazów Beksińskiego na przykład, czy też jakaś gra oczywiście. No to można patrzeć do góry, ale myślę, że jest to zupełnie doświadczenie unikalne, no bo jesteśmy wtedy w takich odwzorowanych realiach, które były faktycznie tak to wszystko wyglądało, więc to musi mieć potężne oddziaływanie. Tak do tego podchodziły te osoby, które miały tę okazję tam skorzystać z tego?
Zdecydowanie i tak jak też to zauważyliśmy, że to właśnie ta świadectwo pomocy, ta oferta nasza, ten projekt bardzo zrobił duże wrażenie na uczniach, a też na naszych pracownikach. I myślę, że chociażby dlatego warto było powołać Biuro Nowych Technologii, że powstała ta rzecz i świadectwo pomocy, gdzie właśnie opowiadamy o Polakach, którzy ratowali Żydów w czasie II wojny światowej, bo historia, ta tragiczna historia rodziny Ulmów naprawdę zrobiła wrażenie, bo tu mamy przecież małżeństwo, dzieci w różnym wieku, dzieci małe, jedno w łonie mamy. I oni wszyscy zginęli za to, że w tych nieludzkich czasach wykazali się człowieczeństwem.
Powrócimy jeszcze. Jeszcze jedna krótka przerwa, a potem powracamy z czymś, co dla mnie było zupełnie nieoczekiwane i bardzo jestem ciekawy wszystkiego, co będę mógł usłyszeć o hakatonie historycznym. To już w ogóle jest połączenie dwóch rzeczy, ognia i wody. A tak może się wydawać tak naprawdę, ale tak nie jest. Tak udowadniamy dzisiaj. Także króciutka przerwa i zaraz wracamy. Z nami w studiu cały czas pan Artur Chomicz, rzecznik prasowy oddziału IPN w Gdańsku. Rozmawiamy o nowych technologiach i historii, o połączeniu, które mam nadzieję już teraz, już w tym momencie, w którym jesteśmy, naszego spotkania dla Państwa jest już takie bardziej naturalne. Jest to coś, co może pokazać historię z innej perspektywy, przenieść nas nawet tak bardzo realnie za pośrednictwem VR-u w jakieś miejsce, ale to też nie wszystko, bo młodzież można angażować na przykład dzięki HistHackowi. To jest hakaton. Hakaton. No dobra, są ludzie, są komputery, a historyczny taki hakaton, jak to wyglądało?
No właśnie, tak. Tutaj słusznie pan zauważył, że taka impreza się odbyła i odbyła się nie byle gdzie. Była na Stadionie Narodowym. Otóż w ubiegłym roku, w kwietniu, zorganizowaliśmy dużą imprezę o charakterze właśnie edukacyjnym, która nazywała się Kongres Pamięci Narodowej i on jest kontynuowany teraz bardziej właśnie regionalnie. Mamy w czerwcu między 18 a 19 czerwca Wielkopolski Kongres Pamięci Narodowej w Poznaniu, a jeśli wracając do tego Histhaku, odbył się on właśnie na Stadionie Narodowym w kwietniu, gdzie pojawiło się 16 wyłonionych drużyn uczniów szkół średnich, którzy mieli za zadanie przygotować scenariusz gry, który dotyczyłby historii Polski z lat 1917-1990. Dlaczego takie lata? No bo to jest działalność ustawowa Instytutu Pamięci Narodowej. I 16 drużyn spotkało się w dużej sali, gdzie były przygotowane sprzęty komputerowe i oni mieli 16 godzin na to, żeby taką grę przygotować. Te grupy zostały wcześniej wybrane przez jury, bo my ogłosiliśmy ten Histhak, ten konkurs na to dużo wcześniej i spływały prace z różnych stron Polski. Wybrano 16 drużyn, 3 najlepsze zostały nagrodzone i właśnie w 16 godzin młodzież stworzyła projekty, które będzie można wykorzystać do promocji polskiej historii. Także to też pokazuje, bo często słyszymy takie zdanie, można usłyszeć, że dzisiaj młodzież się nie interesuje historią. Mhm. Jest też część tym prawdy, ale można powiedzieć w ten sposób, a co my zrobiliśmy, żeby ich tą historią zainteresować? No i właśnie ten Histhak i zainteresowanie, jakie było, pokazuje, że młodzież chce tą historią się interesować, tylko właśnie trzeba do nich dotrzeć, coś im zaproponować i ten Histhak takim właśnie projektem był, gdzie tak jak powiedziałem, zaledwie 16 godzin, ja nie jestem programistą, więc nie wiem, ale wydaje mi się, że to nie jest jakoś bardzo dużo czasu, takie gry zostały przygotowane.
Niezwykła sprawa z kilku względów, tak myślę, bo po pierwsze trzeba było zrobić research i wymyślić fabułę albo oprzeć to po prostu na jakimś wydarzeniu historycznym. Research, czyli dokładnie, sięgnięcie do źródeł, automatyczne pogłębienie wiedzy historycznej, no a potem już zaprogramowanie tego, czy stworzenie jakiegoś mock-upu, takiego symulacji może gry, może nie, faktycznie nie całej skomplikowanej jakiejś platformy. Więc wydaje mi się, że to dobry ruch, bo potem jeszcze pozostały właśnie te pomysły do wykorzystania.
Tak jest. No tutaj jakby nie ciężko zauważyć jakieś minusy tego projektu, więc ja też tutaj dostrzegam zdecydowanie plusy, bo tak jak pan powiedział, wykorzystanie nowych technologii, zainteresowanie młodzieży historią i pogłębienie wiedzy, więc i dotarcie do nowych osób, tak mi się wydaje. To jest nasz też główny cel, żeby docierać jak najszerzej z tym przekazem historycznym.
Jeszcze taki plus mi wpadł do głowy, bo też przemykam czasem wokół takich projektów, no to też ta młodzież musiała nauczyć się pracy zespołowej.
Zdecydowanie, bo widzimy czasami, jak to jest, że wsiadamy gdzieś tam do komunikacji miejskiej, każdy patrzy w telefon i tak dalej, a to też trzeba było ze sobą rozmawiać i tak dalej, więc te interpersonalne umiejętności też trzeba było rozwinąć jak najbardziej.
No i może właśnie jakieś dalej będą projekty kontynuowane.
Oby tak.
To jest Histhak. Czy będzie kolejny? Proszę wypatrywać informacji w internecie. Myślę, że jest to godna kontynuacji inicjatywa.
Zdecydowanie.
A jeśli chodzi jeszcze o wychodzenie z domu, można też wejść. Wspomnieliśmy o kodach QR, które też nabierają, to jest zaskakujące, kody QR wracają do łask tak naprawdę. Coraz więcej jest ich w przestrzeni publicznej i one mogą być wykorzystywane też w tworzeniu gier miejskich, czyli kolejny odłam, można powiedzieć, nowych technologii w postaci smartfona, czytnika kodów QR i możemy pójść gdzieś jakimś śladem, tropem.
Tak jest. To się rozwinęło w Instytucie Pamięci Narodowej bardzo mocno w czasach pandemii, kiedy też wiadomo, szkoły pracowały w trybie zdalnym. Uczniowie byli w domach, więc można było to zrobić też w sposób taki, że można było to zagrać z kanapy, ale też trzeba było ruszyć się z domu. No i dzisiaj oczywiście my to promujemy, tą wersję taką, że wychodzimy do przestrzeni miejskiej i poznajemy miejsca związane z historią. Tak jak pan powiedział, tworzymy grę, która jest otwierana za pomocą aplikacji Action Track, gdzie wyświetla nam się QR kod. Po otworzeniu QR kodu mamy regulamin gry, co musimy zrobić, pokazuje nam się mapa, gdzie docieramy do poszczególnych punktów. W tych punktach ukazują nam się zadania, które musimy zrealizować. Czyli na przykład pokazuje się na przykład jakiś link do filmu, na przykład na YouTubie, na przykład z portalu IPN-TV, czy musi uczestnik wykonać zdjęcie, czy po prostu odpowiedzieć na pytanie, ma określony czas i dociera do kolejnych punktów, więc to też jest fajna kwestia promocji, bo oczywiście kiedyś to było w wersji papierowej, dzisiaj większość osób ma smartfony, 99% raczej tak, więc pobierają ten QR kod, wpisują swoje pseudonimy, można rywalizować, zdobywać punkty, więc jest też element rywalizacji. Myślę, że też jest fajne, że właśnie poprzez i mamy kwestie zdrowotne, bo trzeba się troszkę poruszać, ale i poznajemy fakty w przestrzeni miejskiej, gdzie widzimy miejsca, które często mijamy, a nagle się okazuje, że tam jest jakaś historia w tym zapisana i do tego ta aplikacja służy, którą bardzo chętnie wykorzystujemy i te wszelkie gry miejskie, które proponujemy na naszych stronach edukacyjnych, można to zobaczyć na stronie gdański.pngov.pl w zakładce edukacja, oferty gry miejskie za pomocą aplikacji Action Track. Można tą nową technologię też w ten sposób wykorzystać, do czego oczywiście zachęcam.
Można stać się turystą w swoim mieście.
Zdecydowanie tak, oczywiście, jak najbardziej. I potem można też pokazywać znajomym, prawda? I to, i żeby to szło dalej, niosło się.
Mało tego, można zostać przewodnikiem wtedy, oprowadzać. Tutaj się działo to, a tutaj to. No, kolejna rzecz.
Daje to możliwości kolejne, dokładnie.
Szanowni Państwo, ogrom wiedzy, który na naszej antenie padł tutaj dzisiaj, to ciężki jest teraz do streszczenia. Dlatego przypomnijmy, gdańsk.ipn.gov.pl to jest jeden adres strony internetowej, warty zapisania. bnt.ipn.gov.pl to drugi adres, to Biuro Nowych Technologii Instytutu Pamięci Narodowej. Prześwietliliśmy tak naprawdę tylko kilka projektów, tylko kilka działań, które się będą rozwijały. Powiedzieliśmy, i myślę, że to jest też warta odnotowania informacji, że Wojtek będzie, miś Wojtek będzie, to jest, nie wiem, czy to jeszcze publicznie padło, czy nie padło jeszcze, ale...
Konkretnej daty jeszcze, no pewnie jesień tego roku będziemy Państwa na bieżąco informować, proszę śledzić nasze media społecznościowe.
Zachęcamy do sprawdzania nowych po prostu możliwości, jeśli chodzi o edukację historyczną i bycia na bieżąco. I chyba takiej otwartości umysłu jeszcze, bo to też takie przyświecało nam, myślę, dzisiaj też hasło.
Zdecydowanie, także te poleca nowe technologie, ale Instytut Pamięci Narodowej też poleca i formy tradycyjne. Przy okazji zapraszam Państwa 9 czerwca na rodzinny piknik historyczny w Gdańsku Nowym Porcie, gdzie czeka na Państwa wiele atrakcji. Od godziny 11 czekamy na Państwa, a jutro upamiętniamy księdza, przepraszam, Jerzego Popiełuszkę w Bazylice Świętej Brygidy od godziny 15. Kto z Państwa ma chęć, serdecznie zapraszam.
Można się spotkać w przestrzeni poza wirtualnej, poza radiowej. Gorąco do tego zachęcamy. Rzecznik prasowy oddziału IPN w Gdańsku, pan Artur Chomicz, był Państwa i moim gościem. Bardzo, bardzo dziękuję.
Dziękuję panie redaktorze za rozmowę. Dziękuję Państwu. Pozdrawiam.
Audycja Świat Nowych Mediów powróci. Powróci za tydzień. Za tydzień przeniesiemy się na forum lokalnych dziennikarzy i tam będziemy Państwu opowiadać o tym, jak na przykład można wykorzystać sztuczną inteligencję w zarządzaniu komentarzami na lokalnym portalu, bo takie rozwiązania już się pojawiają i myślę, że są również godne polecenia. Cichym bohaterem audycji był Dominik Lewicki, który miksował, naciskał i wajchy przekładał, także bardzo dziękuję. Filip Pięduch odmeldowuje się i Państwu bardzo dziękuję. Zapraszam za tydzień i zapraszam na radiogdańsk.pl. Tam w zakładce audycji Świat Nowych Mediów jest uzupełnione. W sześciutko można odsłuchiwać i cofać się w czasie. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.
Świat Nowych Mediów.